Rozdział 15. Jörg nie widział Anny Marii od 2 dni. Odnosił wrażenie, że dziewczyna go unika. Upewnił się, że tak jest, kiedy umknęła, widząc go na korytarzu, spostrzegła go i natychmiast zawróciła, jakby o czymś sobie przypominając. Nie wiedział, co o tym myśleć, za mało ją znał. Zresztą okazji, by ją spotkać, nie miał wiele. Poza strefę X wychodził nieczęsto, a jeśli już, to późną nocą, gdy zmęczony analizowaniem tysięcy cyfr i próbami znalezienia związku między ich kolumnami, szedł do pokoju, aby wreszcie położyć się w chłodnej pościeli łóżka. Ten stały rytm pracy został niespodziewanie przerwany 28 lutego informacją o radzieckiej ofensywie, co potwierdzał dobiegający gdzieś z północy głuchy łomot, jakby przewalała się tam wielka burza. Tej nocy, idąc do pokoju, postanowił zboczyć do kasyna oficerskiego i przyjrzeć się nocnemu niebu, rozświetlanemu przez odległe wybuchy pocisków artyleryjskich. W pustej sali kelner drzemał na krześle obok baru. Jörg minął go i otworzył drzwi na balkon, przylegający do wschodniego muru stromo opadającego do jeziora. Z dala wciąż dobiegało głuche dudnienie, przez które co pewien czas przedzierał się przenikliwy świst. Wiedział, co to jest. Tysiące katiusz wyślizgiwało się z prowadnic, aby spaść w odległości kilku kilometrów, obracając w perzynę teren, na który były wycelowane. Spojrzał na zegarek. Dochodziła 3. Najlepszy czas na przygotowanie artyleryjskie. Będą tak strzelać do rana, gdy czołgiści przez okulary peryskopów zobaczą drogę, ruszą tysiące pancernych pojazdów pomazanych wapnem w maskujące wzory, utrudniające celowniczym niemieckich dział przeciwpancernych wypatrzenie ich na pokrytych śniegiem polach. Usłyszał odgłos otwieranych drzwi. Obejrzał się. Z kasyna wychodziła Anna Maria, ubrana tak samo jak w czasie ich pierwszego spotkania na balkonie i potem wyprawy do Marklisy.
Pani też wybuchy nie dają spać? Zapytał od tak, nie mogąc znaleźć innego sensownego zdania, które pozwoliłoby nawiązać rozmowę.
Front nadchodzi, powiedziała jakby nie słysząc pytania. Będą tu za kilka tygodni.
Zgromadziliśmy tak dużo wojska, że powinniśmy odrzucić Rosjan. W każdym razie na pewien czas.
Niech pan tak nie mówi. Podeszła tak blisko, że poczuł zapach jej perfum. Wie pan lepiej ode mnie, że obrona pochłonie życie setek tysięcy naszych chłopców. Chłopców, panie kapitanie Jörg, bo teraz Hitler ich rzuca śmierci. I setek tysięcy mieszkańców miast, które zamieniono w twierdze. Już nic nie ma sensu.
Patrzył na nią zaskoczony i nagle przypomniało mu się, jak po powrocie z pierwszego wspólnego wyjazdu do Marklisy powiedziała, że nie powinien się z nią spotykać. Dla własnego bezpieczeństwa. Dlaczego pani mnie unika? Spojrzał jej prosto w oczy.
Zawahała się. Nie spodziewała się tego pytania. Bo jestem córką Hanny Solow, powiedziała wreszcie, przytrzymując jego spojrzenie.
Chyba powinienem znać to nazwisko, ale nie znam. Nic mi nie mówi. Kto to jest Hanna Solow? Był tak szczery w swoim zakłopotaniu, że uśmiechnęła się.
Nie dziwię się, ponieważ to nazwisko zostało wymazane. Moja matka i siostra zostały aresztowane i zapewne zamordowane. Modlę się, żeby ich nie męczyli. A może jeszcze żyją? Jej głos załamał się. Tłumiąc łzy, oparła głowę na ramieniu Jörga. Przez ten moment miał wrażenie, że jego ręce są zbyt ciężkie, aby je podnieść. Chciał ją objąć, ale nie mógł się na to zdobyć. Po chwili dziewczyna uniosła głowę, najwyraźniej zakłopotana lub zła na siebie za chwilę słabości. Nie wiem, dlaczego mnie aresztowali. Czasami boję się, że pozostawili mnie na wolności, abym doprowadziła ich do innych ludzi. Dlatego natychmiast przyjechałam tutaj do wuja. W tym miejscu niczego się nie dowiedzą o moim otoczeniu, nikogo nie zdradzę.
Patrzył na nią, nie mając odwagi ponownie zapytać, kim jest Hanna Solow i dlaczego została aresztowana. Choć mógł przypuszczać, że łączyło się to z wielką nagonką na wrogów Hitlera.
Zimno tu, powiedziała niespodziewanie. Chodźmy do środka. Odwróciła się i otworzyła drzwi do kasyna. Weszła szybko do sali. Podążył za nią. Niespodziewanie zatrzymała się i podała mu rękę. Wiem, że muszę to panu wyjaśnić, dlaczego powiedziałam, że powinien mnie pan unikać. Nadszedł na to czas. Niech pan idzie teraz do siebie. Dobranoc.
Odprowadził ją do drzwi. Stał zaskoczony, patrząc przez chwilę, jak odchodzi korytarzem. Zdjęła czapkę i potrząsnęła głową, rozrzucając włosy, które w ostrym świetle żarówek wyglądały jak świetlisty woal. Wrócił do kasyna, zastanawiając się, czy mimo późnej pory zjeść coś przed snem. Wybór nie był duży. Od kilku dni podawano tylko fasolę z kawałkami mięsa, więc zjadł takie podgrzane danie. Dochodziła czwarta, gdy dotarł do pokoju. Otworzył drzwi wielkim kluczem, którego rozmiary i ciężar irytowały go, ale dopatrywał się w tym przebiegłości Globkego. Nie sposób było nosić takiego klucza w kieszeni munduru, więc trzeba było zostawić go u oficera dyżurnego. W ten sposób Globkę mógł łatwo kontrolować czas wyjścia i przyjścia do pokoju każdego z lokatorów zamku. Drzwi ustąpiły z lekkim szczęknięciem zasuwy i York otworzył je. Smuga światła z korytarza rozświetliła wnętrze i wtedy dostrzegł Annę Marię. Siedziała nieruchomo przy stole. Obejrzał się. Korytarz był pusty. Zamknął szybko drzwi i położył palec na ustach, nakazując jej milczenie. Zaciągnął zasłonę i zapalił światło. Gestem nakazał jej, aby odeszła od stołu, nad którym zamontowano mikrofony.
Bez względu na to, co chce mi pani wyjaśnić, proszę pamiętać, że tu jest podsłuch. Powiedział szeptem, także mikrofony nie mogły zarejestrować jego głosu.
Zmrużyła powieki, potwierdzając, że spodziewała się tego.
Nie wiedziałem, że ma pani klucz do mojego pokoju. Wyszeptał wciąż zaskoczony jej obecnością.
Nie odpowiedziała. Bezszelestnie podeszła do szafy i wsunęła dłoń pod gzyms boazerii. Usłyszał zgrzyt zegarowego mechanizmu. Otworzyła szafę i wtedy zobaczył, że nie było tam bocznej ściany, a w jej miejscu znajdował się ciemny otwór. Poruszając się cicho, włączyła radio, z którego popłynął wojskowy marsz, a następnie zapaliła wyjętą z kieszeni spodni niewielką płaską latarkę i pokazała gestem, aby szedł za nią. Bez trudu wślizgnęła się w otwór we wnętrzu szafy, co Jorgowi nie przyszło tak łatwo. Barczysty o szerokiej klatce piersiowej starał się wypuścić powietrze z płuc i mocno zaprzeć nogami, aby przecisnąć się do wnętrza. Bał się, że cała przestrzeń za otworem będzie tak samo ciasna, gdyż nie mógł niczego dojrzeć w panującej tam ciemności. Zaś Anna Maria, pomna jego ostrzeżeń, nie odzywała się. Z ulgą wyczuł, że lewą ręką trafił na załom muru, co było widomym znakiem, że tunel wejściowy rozszerzał się. W słabym świetle latarki dostrzegł, że doszli do korytarza, którego koniec krył się w ciemności. Gotycka cegła wskazywała, że przejście powstało przed wiekami, zapewne w czasie budowy lub przebudowy zamku. Ponownie usłyszał szczęknięcie sprężyny mechanizmu i nikłe światło padające z tyłu przez otwór wejściowy zaczęło zanikać. Zrozumiał, że ściana szafy wraca na swoje miejsce, maskując wejście.
Niech pan idzie za mną. Anna Maria przystanęła na moment i oświetliła mur.
Po kilkudziesięciu krokach dotarli do schodów o stopniach z piaskowca, lekko wklęśniętych, wąskich i stromych, po których poruszanie się, zwłaszcza w słabym świetle, wydawało się niebezpieczne. Wyczuwając stopnie i mocno opierając dłonie o chropowate cegły, schodził za dziewczyną. Przeszli tak kilkadziesiąt kroków, a on już miał dość wyprawy przez ciasne przejście wypełnione ciężką wonią stęchlizny. Z ulgą poczuł stopami, że schody skończyły się, zaś tunel rozszerzył się, ujawniając przejście prowadzące w bok.
Jesteśmy pod salą rycerską, odezwała się wreszcie Anna Maria. Tutaj możemy rozmawiać bez obawy, że nas usłyszą. Poza tym tylko mój wuj zna to przejście.
Speleologia nigdy nie była moją pasją, mruknął York. Pozwolę sobie zapytać, czy długo będziemy jeszcze błądzić po tych ciasnych korytarzach.
Te schody prowadzą na dół do jeziora, wyjaśniła wskazując na czeluść. Zapewne stamtąd tak cuchnie stęchlizną. My pójdziemy w bok. Niech się pan nie obawia, to tylko parę metrów.
Dobrze, księżniczko podziemi. Powiedział wyraźnie zadowolony, że zbliżają się do celu bez względu na to, co miało nim być. Światło pojawiło się niespodziewanie. Gdy panel przed nimi zaczął przesuwać się w bok, widocznie pod działaniem sprężyny uruchomionej przez Annę Marię.
Jesteśmy na miejscu. Obwieściła, przeciskając się przez wąski otwór, który ujawniał się po odsunięciu desek boazerii.
Izba, do której weszli, była niska, o gotyckim sklepieniu i wyłożona grubo ciosanymi kamieniami. Nie było tam okna, ale w suficie zobaczył prostokątne otwory, przez które do pomieszczenia, jak i prowadzących do niego korytarzy, dostawało się powietrze, a w czasie dnia światło słoneczne. Umeblowanie było skromne. Pod ścianą stał stół zbity z grubych desek i szeroka ława, w części pokryta skórą, przyniesioną tu, aby przyjemniej siedziało się na prostej i twardej desce. Zobaczył też w kącie wysoką i wąską szafkę.
Myślę, że kiedyś to było miejsce schadzek właścicieli zamku. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że tajne przejście prowadzi z sypialni, która teraz jest moim pokojem. Anna Maria zapaliła lampę naftową i zgasiła latarkę. Może bywało tak, że mąż raczył swą starzejącą się żonę na parę z ziół, a gdy ta zasnęła, przedostawał się tutaj, gdzie czekała na niego młoda wybranka. Usiadła na ławie, którą odsunęła od stołu.
Nie obawia się pani tych zakamarków? Na pewno gnieżdżą się tu szczury, a może i nietoperze? Rozejrzał się po niskiej izbie.
W pokoju nie chciał pan, abym się odzywała, bo zamontowali mikrofony. Czego więc mamy się bać? Szczurów czy Globkego?
York usiadł naprzeciw niej. Cóż, zdaje się, że dla nas to jedyne miejsce, w którym możemy spokojnie rozmawiać.
Tak. Jeśli twierdzi pan, że w pana pokoju jest podsłuch, to bez wątpienia mikrofony są również w moim. Tutaj nikt nas nie podsłucha. Tylko dwie osoby wiedzą o istnieniu tych korytarzy i tej izby. Mój wuj i ja. Teraz trzy.
Chciałbym wiedzieć, dlaczego zdecydowała się pani ujawnić mi tajemnicę zamku?
Obronił mnie pan tam na drodze.
Z tego samego powodu, dla którego pani ujęła się za więźniem.
Uratował mi pan życie.
Nie ja, żołnierze.
Oni bronili oficera Wehrmachtu przed SS-manami, a nie jakiejś tam dziewczyny.
Być może. To nie ma znaczenia.
Ależ ma. Ja właśnie spłacam panu dług wdzięczności, ujawniając tajemnicę. Podeszła do szafki stojącej w rogu i otworzyła ją. Wydobyła kilka płacht złożonych we czworo i rozpostarła je na stole. Gdy przysunęła bliżej lampę i postawiła na rogu arkusza, dostrzegł, że są to stare plany. Pochodzą z 1912 roku, gdy przebudowywano zamek i są jego największą tajemnicą, dlatego trzymamy je tutaj. Naniesiono na nie korytarze odkryte podczas przebudowy. Jesteśmy w tym miejscu. Wskazała na czworokąt zaznaczony grubą kreską i starannie wypełniony ukośnymi liniami. Pod wieżą, która kiedyś pełniła funkcję ostatniego miejsca obrony. Dlatego wymyślono to schronienie na wypadek, gdyby wróg wdarł się do wieży. Właściciel zamku miał ostatnią szansę ukrycia się, a nawet ucieczki, gdy jego dzielni wojowie ginęli.
York pochylił się nad mapą. Od pomieszczenia, które wskazywała Anna Maria, prowadziły korytarze, ale żaden nie biegł poza obręb murów.
Z dziedzińca prowadzi korytarz do jeziora. Na pierwszym poziomie wychodzi tuż nad taflą wody, gdzie kiedyś znajdowało się ujście kanalizacji. Nieużywana od wieków rura zarosła pokrzywami i krzakami. Drugi poziom biegnie pod wodą, na drugą stronę jeziora. Zamek miał kiedyś funkcje obronne, więc wykopano to tajne przejście, aby przemycać żywność w czasie oblężenia.
To teraz proszę mi powiedzieć, kim jest Hanna Solow? Zapytał niespodziewanie. Anna Maria milczała przez chwilę. Wspomnienie matki musiało być dla niej bardzo bolesne.
Przed wojną matka związana była z grupą bawarskich katolików, którzy postanowili przeciwstawić się Hitlerowi. Zaczęła po chwili, starając się mówić spokojnie. Ich działalność, popierana przez admirała Canarisa, nie wykraczała poza spotkania i rozważania, co należałoby zrobić, żeby uratować Niemcy i świat. Tak sądzę, gdyż matka nie chciała mnie wtajemniczyć w sprawy organizacji, wiedząc, że to jest bardzo niebezpieczne. Wśród nich był zdrajca. Donosił do gestapo. Mimo to nie aresztowano mojej matki ani jej przyjaciół. Snuli więc plany budowy nowych Niemiec na swoich spotkaniach w naszym monachijskim mieszkaniu.
Za rozmowy przy kawie nie aresztuje się ludzi najbardziej znaczących nawet w hitlerowskich Niemczech. To musiało być coś więcej.
Tak, teraz też tak myślę. Matkę aresztowano kilka tygodni po zamachu na Hitlera. W tym samym czasie uwięziono admirała Canarisa, dlatego podejrzewam, że jej działalność nie ograniczała się tylko do rozmów w gronie przyjaciół. Modlę się, żeby jej nie torturowali. Zawsze tak bardzo bała się bólu. Zamilkła niespodziewanie.
W migotliwym świetle lampy naftowej widział spływające po jej policzkach łzy. Delikatnie przysunął po jej twarzy palcami i zanurzył je we włosach.
Johan, wiem. Powiedziała tak cicho, że tylko w tej mrocznej piwnicy odgrodzonej grubymi ścianami od dźwięków świata mógł usłyszeć jej głos. Ja wiem, ale to byłaby słabość, na którą teraz nie możemy sobie pozwolić. Globkę i ta jego banda wykorzystaliby to przeciwko nam. Dotknęła ustami jego dłoni i przytuliła do niej policzek. On na to czeka, powtórzyła. Jest jak hiena, a Ber jest jeszcze gorszy.
Chciał cofnąć rękę, ale przytrzymała jego dłoń.
On wie, czyją jestem córką i jeżeli nawet nie liczy na to, że cokolwiek ode mnie wydobędzie, to i tak zrobi wszystko, aby mnie zniszczyć.
Ber znalazł Globkego przy śniadaniu, gdy ten grzebał widelcem w żółtej mazi, którą w jadłospisie kantyny nazywano jajecznicą. Podszedł blisko i stanął, czekając na sygnał, że może zreferować sprawę, z którą przyszedł. Globkę nadejście podwładnego uznał za okazję, aby zaniechać dalszych prób znalezienia smaku w potrawie z proszku. Przetarł usta serwetką.
Stało się coś, że tak wcześnie mnie poszukujesz? Ber nie odpowiedział. Odsunął krzesło i widząc przyzwolenie Globkego, usiadł obok. Jest meldunek w sprawie wczorajszej strzelaniny na drodze. Jak zdołałem ustalić awantury ze sesmanami eskortującymi rosyjskich więźniów, wszczęła nasza panienka. Anna Maria? Globke był najwyraźniej zdziwiony. Tak jest, ona. Z pomocą pośpieszył jej York, rycerz waleczny. To oczywiście nic nie znaczyło, gdyż po prostu powieszono by ich na drzewie, ale za nimi wstawili się żołnierze z samochodów czekających na przejazd. SS-manom ze skorty zagrozili użyciem broni. Oddali nawet ostrzegawcze strzały. Ustalono, co to za oddział? Tak jest. To rozstrzelać ich. Wszystkich. Dowództwo SS z Lauban żąda odesłania Anny Marii i Jorga, winnych karygodnego zachowania wobec strażników. Będą chcieli wykonać wyrok, którego nie udało się wykonać na drodze. Odpowiedz, że sami wymierzymy sprawiedliwość. Globke znowu sięgnął po widelec, najwidoczniej uznając, że w najbliższych godzinach nie dostanie nic lepszego do zjedzenia. I to wszystko? Ber był zdziwiony zachowaniem szefa. Panie Obersturmbannführer, przypominam, że śledztwo wykazało kryminalne działania przeciwko... Untersturmführer Ber, nie mam zamiaru zostać rozdeptany przez Geringa. Zawiesił głos, chcąc sprowokować pytanie Bera, co z tym wszystkim może mieć wspólnego marszałek Rzeszy. Ale ten nie odezwał się. Tak, Geringa, do którego profesor Kunze zadzwoni natychmiast, gdy dowie się, że zabrano mu Jorga. Nie muszę wam mówić, do kogo zadzwoni nasz drogi gospodarz, właściciel zamku na wieść, że jego siostrzenicy coś zagraża. Ci durnie eskortujący więźniów mieli dużo szczęścia, że nie udało im się zrobić krzywdy Annie Marii, gdyż teraz byliby już martwi.
Globke uznał, że wystarczająco jasno wytłumaczył motywy swojej niechęci do podjęcia jakichkolwiek kroków przeciwko Jorgowi i Annie Marii. I zdecydował się na dokończenie jajecznicy. Po chwili głośno odłożył widelec obok talerza, a Ber zrozumiał, że szef uważa rozmowę za zakończoną. Wstał, zasalutował i szybko wyszedł ze stołówki, najwyraźniej zawiedziony, że nie dane mu będzie wymierzyć sprawiedliwości.